Zapraszamy na skrót wiadomości z kraju i ze świata. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu zakończył dziś rozpatrywanie skarg Polski i Węgier na tzw. mechanizm pieniądze za praworządność. Rzecznik generalny TSUE poinformował, że opinia w procedowanej sprawie zostanie przedstawiona 2 grudnia bieżącego roku. Wyrok spodziewany jest w przyszłym roku. Mechanizm warunkowości ma chronić unijny budżet w przypadku naruszenia praworządności w państwach członkowskich. Porozumienie w tej sprawie zapadło na szczycie Rady Unii Europejskiej w grudniu ubiegłego roku. Skarga Polski i Węgier do TSUE trafiła 11 marca 2021 roku. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że całej Grupie Wyszehradzkiej zależy na tym, żeby na Bliskim Wschodzie był spokój i warunki do rozwoju, które zapobiegną migracji. Szef rządu był dziś w Budapeszcie na spotkaniu premierów V4 i prezydenta Egiptu. Ostatnie rozmowy w tym formacie odbyły się w lipcu 2017 roku. W dzisiejszym nie wziął udziału premier Czech Andrzej Babiš. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o budowie zabezpieczenia granicy Polski z Białorusią, poinformował szef MSWiA Mariusz Kamiński. Dodał, że propozycja, która trafi teraz do Sejmu, zakłada stworzenie solidnej, wysokiej zapory, wyposażonej również w system monitoringu oraz detekcji ruchu. Budowę zapory na granicy z Białorusią, innej niż doraźne zabezpieczenia, zapowiedział w ubiegłym tygodniu wicepremier do spraw bezpieczeństwa, prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Minister finansów Tadeusz Kościński zapewnia, że samorządy nie stracą na Polskim Ładzie. Jak wskazał, opracowane zostały rozwiązania, które będą niwelować mniejsze wpływy z podatków. Chcemy też ustabilizowania sytuacji finansowej samorządów, dodał. Obawy włodarzy wielu miast o mniejsze wpływy z podatków wynikają z planów dotyczących zmian podatkowych. W związku z tym jutro przed Sejmem planowana jest manifestacja. Według prognoz resortu, dzięki projektowanym zmianom, dochody w 2022 roku, włączając dodatkowe 8 miliardów złotych, wyniosą około 149 miliardów złotych, czyli o 9 miliardów złotych więcej niż planowały samorządy. Sejmowa Komisja Rolnictwa opowiedziała się za projektem ustawy o ułatwieniach w prowadzeniu handlu przez rolników z poprawkami. Dotyczą one m.in. zmiany dni, w których miałby się odbywać handel. W pierwotnej wersji projektu były to soboty i niedziele, a obecnie są to piątki i soboty. UOKiK zaleca, aby przy kupnie nowego telewizora sprawdzić, czy umożliwia odbiór w nowym standardzie DVB-T2. Zmiana systemu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej nastąpi 1 lipca przyszłego roku. Po wprowadzeniu standardu DVB-T2 widzowie otrzymają wyższą jakość obrazu. Konsumenci powinni przygotować się na nadchodzące zmiany. UOKiK włączył się w kampanię Instytutu Łączności Gotowi na DVB-T2. Od dziś rondo w ciągu ulicy Wita Stwosza w Krakowie nosi imię Janusza Kurtyki, działacza opozycji antykomunistycznej, historyka i prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, który zginął w katastrofie smoleńskiej. W uroczystości nadania imienia wzięli udział prezes IPN-u dr Karol Nawrocki i rodzina Janusza Kurtyki. W Muzeum Armii Krajowej pokazano film dokumentalny o Januszu Kurtyce Trwajcie w reżyserii Aliny Czerniakowskiej. Do ONZ-u trafił raport, który postuluje kary za krytykę teorii genderowej czy edukacji seksualnej, poinformowało Human Life International Polska. W dokumencie twierdzi się, że sprzeciw wobec przyznawania kolejnych uprawnień środowiskom LGBTQ prowadzi do przemocy wobec tych osób. Organizacje prorodzinne i Kościół katolicki oskarża się m.in. o odczłowieczanie i sprzyjanie dyskryminacji. W raporcie atakowany jest także tradycyjny model rodziny i macierzyństwa. Dokument może być narzędziem, który posłuży rządom poszczególnych krajów do uzasadniania penalizacji krytyki ideologii gender. Wicepremier, minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu Piotr Gliński pierwszego dnia pobytu w Szwecji odwiedził Bibliotekę Uniwersytecką w Lund, gdzie znajdują się archiwa Polskiego Instytutu Źródłowego, który zgromadził przeszło 500 zeznań oraz przedmioty więźniów obozów koncentracyjnych. Swoją wizytę minister rozpoczął od złożenia kwiatów na cmentarzu, gdzie znajduje się kwatera Polaków, byłych więźniów niemieckich obozów koncentracyjnych. Jutro szef resortu kultury będzie reprezentował Polskę na Międzynarodowym Forum Pamięci o Holokauście i Zwalczania Antysemityzmu w Malmö. Caritas Polska apeluje o pomoc dla mieszkańców ogarniętej kryzysem ekonomicznym Wenezueli. W ramach programu Paczka dla Wenezueli ponad 1000 rodzin już otrzymało od wolontariuszy paczki zawierające żywność oraz środki higieny osobistej. W listopadzie rozpocznie się kolejna edycja projektu, która potrwa 6 miesięcy. Tym razem oprócz regionu przygranicznego obejmie także Bogotę, która jest głównym celem migracji Wenezuelczyków. Ukraina pozostaje i ma pozostawać państwem tranzytowym gazu, oświadczyła przewodnicząca Komisji Europejskiej. Ursula von der Leyen uczestniczyła w Kijowie w szczycie Ukraina-Unia Europejska. Zabierając głos, podkreśliła też, że trzeci pakiet energetyczny powinien w całości obejmować gazociąg Nord Stream 2. Szefowa Komisji Europejskiej poinformowała również, że Komisja wraz z ukraińskimi ekspertami analizuje różne scenariusze dotyczące tego, jak zagwarantować dostateczne dostawy gazu na Ukrainę. Nie wyklucza dostaw gazu drogą rewersu ze Słowacji. Urzędujący premier Czech Andrej Babiš powiedział, że podczas niedzielnego spotkania prezydent Miloš Zeman wyraził zamiar powierzenia mu misji sformowania rządu. Nastąpi to w odpowiednim momencie, dodał szef rządu. W dniu rozmowy Babiša z Zemanem szef państwa został przewieziony do szpitala w Pradze. Wiadomo, że jego stan jest stabilny. Według prognoz po zwycięstwie opozycyjnej koalicji SPOLU stworzenie nowego rządu może trwać kilka miesięcy. Kryzys humanitarny w Afganistanie jest nadzwyczaj ciężki. Nie można dopuścić do upadku tego kraju. Takie wnioski z wirtualnej narady przywódców G20 przedstawił jej gospodarz, premier Włoch Mario Draghi. To była pierwsza zwołana w nadzwyczajnym trybie dyskusja na tym forum o sytuacji po przejęciu władzy przez talibów. Prezydent Francji Emmanuel Macron ogłosił, że do roku 2030 jego rząd chce zainwestować 1 miliard euro w małe nuklearne reaktory modułowe w ramach programu nazwanego Francja 2030. Program o wartości 30 miliardów euro zakłada reindustrializację kraju. Macron zaprezentował założenia programu na konferencji w Pałacu Elizejskim. Przywódca Korei Północnej Kim Jong-un oskarżył Stany Zjednoczone o wywołanie napięć i zapowiada dalsze zbrojenia. Północno-koreańskie media poinformowały, że Kim zapowiedział stworzenie niezwyciężonej armii. Kim przemawiał na wystawie prezentującej osiągnięcia Korei Północnej w dziedzinie zbrojeń Samoobrona 2021. To był skrót wiadomości z kraju i ze świata.